Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Olga Zielińska. Na temat sytuacji nauczycieli, między innymi o tym, czy dostaną w przyszłym roku podwyżki wynagrodzeń, porozmawiam z panem Ryszardem Proksą, przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie przewodniczący, Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NZZ Solidarność niedawno podczas swoich obrad gościła ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który odpowiadał na chyba bardzo trudne pytania członków rady, bo między innymi pytano o podwyżki wynagrodzeń nauczycieli na przyszły rok i realizację porozumienia Solidarności z rządem z kwietnia 2019 roku, które dotyczyło zmiany systemu wynagradzania, a jak wiemy, tego systemu nowego nie ma. Jaka była odpowiedź pana ministra? Jak wyglądała dyskusja?
No, odpowiedź pana ministra brzmiała bardzo optymistycznie, no ale nie wpadamy w euforię, czekamy już 2 lata, prawda? Ale wygląda na to, po ostatnim przynajmniej wypowiedzi, że nasz od wielu, wielu lat sztandarowy postulat, żeby płaca nauczycieli była uzależniona od średniej płacy w polskiej gospodarce, będzie zrealizowana. Tak przynajmniej wynika ze słów ministra, który się spotkał z naszą radą. Poza tym problemów jest więcej, ponieważ jak wiemy od 1 stycznia wzrasta płaca minimalna do 3000, a nauczyciel zaczynający pracę w zawodzie ma 2940. I tutaj minister wspomniał, że waloryzacja płac nastąpi, to znaczna, od września. No, my się na to nie zgadzamy. Jeżeli mamy podnieść prestiż i atrakcyjność zawodu nauczyciela, no to jeżeli mamy uzupełniać do minimalnej jego płacę człowieka, który skończył studia i ma specjalizację, to na pewno jest to działanie destrukcyjne. Także żądamy i będziemy żądać od 1 stycznia znacznej waloryzacji płac.
A jak wygląda sytuacja dotycząca tych młodych kadr? Czy jak to wygląda? Czy młodzi ludzie chcą studiować pedagogikę? Czy chcą iść na studia związane z przyszłym zawodem nauczyciela?
Znaczy to jest różnie, w zależności od miejsca czy regionu. Generalnie można powiedzieć tak, w dużych miastach zawód ten jest całkowicie nieatrakcyjny i tutaj są największe braki kadrowe. Natomiast w mniejszych miejscowościach, prawda, jest to jeszcze, nie wygląda tak źle. No, minister podał statystyki, że 14 tysięcy nauczycieli brakuje, ale podkreślam statystycznie, prawda, a to dotyczy głównie dużych miast. Natomiast rzeczywiście użył też statystycznego wybiegu, że na 700 tysięcy to co to jest? No to przecież można zawsze godzinami nadliczbowymi zastąpić. Także, ale są coraz większe braki, a szczególnie cierpi na tym szkolnictwo branżowe. Tutaj mimo zapowiedzi, że będziemy szkolić, będziemy lepiej wynagradzać, będziemy kształcić, niestety nic się nie dzieje, dosłownie nic. Próbuje się ściągnąć z powrotem do pracy praktycznie wszystkich emerytów, którzy pracowali w szkołach branżowych i jakoś to uzupełniać. No ale tutaj wygląda sytuacja kadrowa najgorzej.
A jak wygląda to właśnie szkolenie zawodowe w dzisiejszych czasach pandemii, po pandemii? Bo to chyba też bardzo duży problem właśnie w szkołach branżowych.
No w szkołach branżowych odpukać praktyki i zajęcia praktyczne odbywają się w miarę na bieżąco, tylko powiedziałem, tutaj jest problem właśnie kadry, że tutaj mieliśmy nawet w ubiegłym roku takie przypadki, że szkoła branżowa zaczęła kształcenie zawodowe 2 miesiące później, nie od września, a od października czy listopada, bo nie miał kto uczyć. Także tutaj rzeczywiście my to zwracamy ministerstwu na to uwagę bardzo mocno, no ale na razie jakichś takich radykalnych czy posunięć, czy w ogóle jakichś posunięć, które by miały to zmienić, nie widzimy. Mhm.
Ale to przecież nie jedyne zarzuty, bo Solidarność negatywnie zaopiniowała projekt ustawy Prawo oświatowe, a konkretnie chodzi o rolę organizacji związkowych w udziale w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół oraz opiniowaniu arkusza organizacji szkoły czy przedszkola. Bardzo to skomplikowanie brzmi. O co chodzi, panie przewodniczący?
No, to generalnie hasło było, że wzmacniamy rolę kuratora, prawda, w tych zmianach. Ja uważam, że to jest taka pozorne hasło, ponieważ nawet dając kuratorowi 5 głosów, wcale nie wzmocniliśmy jego roli i myśmy w rozmowie z ministerstwem pokazywali i udowadniali, że półśrodki nic nie zmieniają, po prostu tylko bardziej komplikują sytuację. Byliśmy za bardziej radykalnym rozwiązaniem. Natomiast jeśli chodzi o nasz generalny protest, tak, w bardzo prosty sposób wyrugowano związek zawodowy z opiniowania arkuszy organizacyjnych i udziału w konkursach tam, gdzie nie mamy struktury, znaczy nie mamy członków. A to jest wywalczone przez nas już wiele, wiele lat temu, gdzie w ustawie jest zapisane, że w związku, że NSZZ Solidarność jest związkiem branżowo-terytorialnym, prawda, to obejmujemy swoją działalnością jakiś obszar, na którym funkcjonuje struktura związkowa. A tutaj, że tak powiem, w białych rękawiczkach próbuje się nas usunąć praktycznie z tych obszarów. No i jeszcze najgorsze, co najwięcej bulwersuje naszych członków, to jest arkusze organizacyjne szkoły. No tutaj chcemy, żeby ta opinia związku, a szczególnie opinia negatywna, dotarła do kuratora, żeby kurator się zainteresował, czy rzeczywiście takie nieprawidłowości są, bo skąd kurator jako organ nadzorujący ma wiedzieć, co się w każdej szkole dzieje. Najlepiej wiedzą związkowcy. No a tutaj jeszcze bardziej osłabiono rolę opinii związkowej, stąd był też ta nasza negatywna opinia. Mm-hmm.
To jeszcze się zapytam o rozporządzenie pana ministra dotyczące nowego kanona lektur, bo na liście będą się znajdować między innymi dzieła świętego Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Co pan na to? Czy popiera pan te zmiany?
Znaczy powiem tak, generalnie nasz związek NSZZ Solidarność nie zajmował się tym tematem. Oczywiście wysłaliśmy to projekt tego rozporządzenia, ale żadnych negatywnych opinii żeśmy nie otrzymali.
A pan czyli, prywatnie?
No ideologicznie wszystko się zgadza. No przecież kanon lektur to nie jest jakaś, że tak powiem, jak to media niektóre mówią, że to jest indoktrynacja czy coś. Nie. Każda epoka, każdy minister jeszcze, zwracam uwagę, że praktycznie każdy minister zmienia kanon lektur. I tutaj się nic złego nie dzieje, a przy okazji młodzi Polacy dowiedzą się, że mieliśmy bardzo, bardzo wielkich Polaków, o których należy wiedzieć, a nie, że jest taka czy inna sytuacja społeczno-polityczna i należy, że tak powiem, unikać rozmów na takie tematy jak chrześcijaństwo, jak wiara czy coś. To jestem zdecydowanie przeciwny takim działaniom.
To jeszcze przypomnę, że pan był kiedyś nauczycielem WF-u, a w zaleceniach ministerialnych czytamy między innymi o unikaniu sportów kontaktowych, bo przecież uczniowie już niebawem wracają do szkół. To jak zatem mogą wyglądać zajęcia wychowania fizycznego?
Znaczy, generalnie powiem tak, idea była całkiem inna. Chodzi o pandemię, prawda? I o to, żeby utrzymywać jak największy dystans między sobą też i młodzieży i żeby uniknąć jakichś masowych czy gwałtownych wybuchów ognisk epidemii. Natomiast
ciężko odpowiedzieć.
Ja jak to zrozumiałem, no to raczej właśnie w związku z tą sytuacją zalecane były przede wszystkim zajęcia na wolnym powietrzu, żeby właśnie bo wiadomo, że zamknięte pomieszczenia są największym, że tak powiem, zagrożeniem.
Ale to unikanie chyba raczej
tak.
Gier zespołowych.
Tu chodziło raczej o unikanie jak najwięcej. Nie da się na wychowaniu fizycznym zrobić tak, żeby każdy indywidualnie tylko ćwiczył i jeszcze utrzymywał odległość. No wszystko zależy od tego, jak się rozwinie pandemia, i druga od warunków, jakimi dysponuje dana placówka. No po prostu należy elastycznie dostosować możliwości do tego, co jest zalecane. I wiemy, że najlepszy jest złoty środek. Trochę tak i się nie ma. I ja nie widzę w ogóle powodu, żeby z tych zaleceń robić jakąś histerię, że to niemożliwe tego, bo to zaraz się pokazują i tacy, co są za i przeciw, prawda? Także nie, tutaj nie ma jakiegoś problemu większego.
Panie przewodniczący, a czy Solidarność jest za obowiązkowym szczepieniem nauczycieli, czy też uważa, że nie powinno być takiego obowiązku?
Osobiście powiem tak, jako ja, jak najbardziej, bo przykładów mamy tak dużo, że warto się szczepić, że aż się wierzyć nie chce, że jeszcze taka duża grupa społeczna no, ma jakąś inną ideologię. Ale uważam, że to jest dobrowolne i tutaj nawet jak żeśmy rozmawiali z ministerstwem, to dążyliśmy do tego, żeby nauczyciele jak najszybciej zostali zaszczepieni. Z tego, co wiem, 80% nauczycieli z tego skorzystało. Każdy, kto jest pełnoletni, no, decyduje
grupa,
o sobie.
Duży odsetek.
Tak, to jest bardzo duża grupa, jeśli chodzi bo tym bardziej, że to jest najliczniejsza grupa zawodowa w Polsce, prawda? A teraz, trzeba po prostu docierać do tych pozostałych i pokazywać przykłady. A już, jak to się mówi, nie daj Boże, jak ci ludzie teraz zaczną krzyczeć, że nie chcą uczyć, bo się boją zarażenia. No to już to jest dla mnie działanie niezrozumiałe w ogóle. Także ja uważam, że teraz należy się skupić na tym, żeby jak do największej grupy rodziców dotrzeć, żeby młodzież się chciała zaszczepić albo została zaszczepiona. I wtedy rzeczywiście jakąś normalność utrzymamy. Jak nie, no to na własne życzenie zafundujemy sobie znowu zdalne nauczanie, a już wiemy, że skutki tego są o wiele, wiele gorsze niż normalna nauka w szkole.
Niż się tego spodziewaliśmy wcześniej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Wzrost wynagrodzeń szybszy niż wzrost cen to podstawowy współczynnik Polskiego Ładu i naszego rozwoju gospodarczego, mówił na kongresie Forum Wizja Rozwoju w Gdyni premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że Polska powróciła na tory szybkiego wzrostu gospodarczego po pandemii jako jeden z pierwszych krajów Unii Europejskiej. Jak dodał, jednym z najważniejszych wskaźników opisujących gospodarkę jest dla niego wzrost wynagrodzeń Polaków. Ministerstwo Finansów podniosło prognozy wzrostu gospodarczego na przyszły rok. Lepsze założenia zostały zapisane w zaakceptowanym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej. W 2022 roku planowane jest podwyższenie funduszu płac w sferze budżetowej o mniej więcej 4,5% oraz przywrócenie funduszu nagród. W projekcie budżetu zapisano, że bezrobocie na koniec tego roku wyniesie 6%, na koniec przyszłego roku 5,9%. Prawie 3 miliony Polaków skorzystały dotąd z polskiego bonu turystycznego, poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Łączna wartość bonów przekroczyła 2 miliardy 600 milionów złotych. Do programu zgłosiło się 28 tysięcy firm.
To wszystko na pewno jest bardzo istotne i wysoko oceniamy też realizację tego świadczenia. Ten sposób przede wszystkim zautomatyzowany. Praktycznie wszystko odbywa się poprzez naszą platformę usług elektronicznych.
Za pomocą bonu można zapłacić za hotel albo imprezy turystyczne w Polsce do końca marca przyszłego roku. Wniosek można złożyć przez platformę elektroniczną ZUS. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pracy na morzu, której celem jest zabezpieczenie praw pracowniczych. Nowe przepisy zapewniają ciągłość marynarskiej umowy o pracę podczas uwięzienia przez piratów lub w wyniku zbrojnej napaści. Zapewniają też ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń w ramach marynarskiej umowy o pracę do czasu wskazanego w przepisach. W ustawie przewiduje się m.in. zmianę definicji armatora, marynarza oraz statku niekonwencyjnego, a także że określa się, co to jest piractwo oraz zbrojna napaść. Rynek pracy zdrowieje po COVID-19. W drugim kwartale tego roku stopa bezrobocia spadła do 3,5%, a liczba bezrobotnych zmalała o 11,8%. Nadal utrzymuje się wysoki odsetek osób pracujących zdalnie, wynika z badania firmy Personal Service. Według raportu w drugim kwartale w Polsce pracowało ponad 16,5 miliona osób. To o 164 tysiące więcej niż w poprzednim kwartale. Bezrobocie najmocniej dotyka ludzi młodych w wieku od 15 do 24 lat. Najwyższą stopę bezrobocia zaobserwowano u osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego. Najniższe bezrobocie jest w grupie osób z wykształceniem wyższym. Uczniowie organizujący własne projekty społeczne zdobywają umiejętności pożądane przez pracodawców. Wchodzą też na rynek pracy o około roku wcześniej niż ich rówieśnicy z podobnym wykształceniem. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Zwolnieni z Teorii. Większość osób młodych wchodzących na rynek pracy podejmuje dodatkowe aktywności podczas okresu nauki. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się dodatkowe kursy językowe, wolontariat w organizacjach społecznych, działalność w kołach naukowych oraz organizowanie własnych projektów i zaangażowanie w organizacjach studenckich.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.